Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni go śledzili. Potem opowiedział zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, jak sobie pierwsze miejsca wybierali. Tak mówił do nich. Jeśli cię ktoś zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by przypadkiem ktoś znamienitszy od ciebie nie był zaproszony przez niego. Wówczas przyjdzie ten, kto was obu zaprosił i powie ci, ustąp tę miejsca, a wtedy musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce. Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu, a gdy przyjdzie ten, który cię zaprosił, powie ci, przyjacielu, przesiądź się wyżej i spotka cię zaszczyt wobec wszystkich współbiesiadników. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Do tego zaś, którego zaprosił, mówił także, gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół, ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, łomnych, chromych, niewidomych. A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć. Odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Dzisiaj jest ostatni dzień miesiąca, więc wracamy do naszych obrazków lądowych i naszych haseł, a mianowicie do owoców Ducha Świętego. Dzisiaj wielkoduszność ćwiczy dobre odruchy serca. I tak sobie pomyślałem, że te dwuczłonowe to hasło towarzyszące nam przez cały miesiąc tak naprawdę ma swoje też odzwierciedlenie w tym dzisiejszym fragmencie Ewangelii. Z jednej strony odruchy serca, a z drugiej strony to zaproszenie właśnie tych, którzy nie mogą się odwdzięczyć, jako wyraz też wielkoduszności, bezinteresowności. Najpierw sam fakt tego ścigania się o pierwsze miejsce, że tak powiem. Trudno jest ustalić, które to było pierwsze miejsce. Jakbyśmy patrzyli na Kościół, to wszyscy byśmy powiedzieli, że pierwsze miejsce to pierwszy rząd. Może odwrotnie. Może z tyłu, bo ci szybciej wyjdą. Nie wiadomo, w którym położeniu jesteśmy, wtedy lepiej, nie? Zauważmy, że to nie chodzi bardziej o samo miejsce, które jest pierwsze, które ostatnie, kto ma gdzie usiąść. Bardziej to miejsce symbolizuje pewną mentalność. Mianowicie mówi to wobec ludzi, którzy się właśnie biją, można powiedzieć, o pierwsze miejsce, najważniejsze. Mówi to wśród faryzeuszów, którzy no ich tendencją właśnie takim odruchem jest, mi się należy. Ja jestem lepszy od innych, oni są grzesznikami. Ja jestem doskonały, to ja stanowię prawo. To ja jestem wzorem dla nas, przykładem. I mając taką mentalność, no, mi się należy pierwsze miejsce, no, jak by inaczej. Nie? I Pan Jezus pokazuje przede wszystkim to, że no, uważaj. Bo przyjdzie ktoś znamienitszy, a więc ktoś, kto faktycznie jest tego godzien. Ty tylko udajesz, ty tylko chcesz, ty tylko oczekujesz od innych tego, żeby cię stawiali na pierwszym miejscu, stawiali jako wzorzec, żeby cię naśladowali, chwalili, uwielbiali, szanowali, ale na to nie zasługujesz. Nie, twoje miejsce nie jest najważniejszym miejscem, pierwszym. Zatem prowokuje nas też do zastanowienia się, czym my się kierujemy w naszym życiu, co jest naszym takim motorem, który nas napędza w naszym życiu, bo to, że podejmujemy jakieś decyzje, wybory, to, że tak, a nie inaczej postępujemy, z czegoś to wypływa. I przyglądając się faryzeuszom, tej ich bijatyce, że tak powiem, o pierwsze miejsce, można od razu powiedzieć, no wiemy, czym się kierują. Kierują się własnym interesem, tym, żeby być lepszym od innych. Ale nie kierują się dobrem drugiego człowieka. Zatem czym ja się kieruję? Czy zdaję sobie sprawę, jaka jest faktyczna moja wartość? I czy tą wartość potrafię szanować, chronić i nie tyle demonstrować innym osobom, wykorzystywać, żeby stanąć ponad innymi osobami, ale czy potrafię właśnie tą swoją wielkość, swoją wartość przełożyć na działanie, żeby służyć i dawać. I skoro mam więcej, to po to, żeby dawać, żeby służyć innym, by być właśnie wielkodusznym. Pomyślmy, wchodzimy do pomieszczenia, o którym mówi Jezus i które miejsce byśmy wybrali? Teraz oczywiście wszyscy z Wami, ostatnie, nie? Byśmy wybrali najwygodniejsze. I myślę, że to nie jest zawsze tak, że to pierwsze miejsce to jest właśnie w kościele, może pierwszy rząd, czy w domu to jest to miejsce na czele stołu. Nie? Ja się zawsze śmieję, że to, które w naszej mentalności jest niby pierwsze, najważniejsze, jest najgorsze w praktyce. Nie? Jak się siedzi na czele stołu, to wszyscy wszystko muszą podać. Nie? Ale to właśnie pokazuje, ja jestem większy, wy będziecie mi służyć, nie? To wy mi podawajcie. Siadamy tam, gdzie chcemy, tam, gdzie nam jest wygodniej, ale zauważmy, że wybór padnie na to miejsce, jacy jesteśmy. A więc to pokaże całe nasze życie. I bardziej chodzi o to, żebyśmy właśnie w tym fragmencie zobaczyli, że ten pierwszy odruch wynika z tego, jacy my jesteśmy. I skoro mamy tym pierwszym odruchem swojego serca uczynić owoc Ducha Świętego, jakim jest wielkoduszność, no to właśnie zastanówmy się, mamy to w sobie, zajmiemy to miejsce wielkoduszności, bezinteresowności, pomocy, służby drugiemu człowiekowi, czy wybór pada na coś innego. Kiedy przyglądamy się owocom Ducha Świętego, zdajemy sobie sprawę, że one pojawiają się w naszym życiu dzięki współpracy, ścisłej współpracy z Duchem Świętym, dzięki też w życiu sakramentalnemu, dzięki modlitwie, dzięki ciężkiej pracy nad sobą. Tradycja Kościoła mówi o 12 owocach Ducha Świętego, ale wymienia je wszystkie święty Paweł w liście do Galatów. Kiedy dzisiaj byśmy sięgnęli do tego fragmentu i policzyli, to byśmy właśnie doliczyli się 9, a nie 12. Stare tłumaczenie Wulgaty podawało 12. I ten dzisiejszy wielkoduszność też pojawiał się w tamtym kanonie. Natomiast tradycja uznaje, że jest 12 owoców Ducha Świętego. Natomiast dzisiaj, kiedy jest nowe tłumaczenie, to w Piśmie Świętym tych wszystkich owoców niekoniecznie znajdziemy. Stąd dzisiaj ta wielkoduszność, inaczej bezinteresowność, ofiarność, dobroczynność. A więc najkrócej można by było powiedzieć, że to jest to postępowanie, które jest całkowicie skierowane ku drugiemu, na rzecz drugiego. Działanie, które służy cudzemu domu, nie mojemu. Stąd wielkoduszność to jest taka postawa, która szuka właśnie dobra drugiego człowieka. Stara się nakierować swoje działanie na dobro drugiej osoby. I zobaczmy, że cechuje to swego rodzaju taką spontaniczność. To nie jest takie wyrachowane, przeliczone, zaplanowane. Tylko jak nadarza się okazja, to od razu się pojawia. Od razu pojawia się chęć czynienia dobra, nawet najprostszego, bo właśnie tym pierwszym odruchem, tym pierwszym instynktem, który w takiej osobie jest, jest chęć podarowania drugiemu człowiekowi dobra. I święty Tomasz z Akwinu napisał, że człowiek wielkoduszny widzi się godnym czegoś wielkiego z uwagi na dary, jakie otrzymał od Boga. I dalej pisze, w najpełniejszy sposób realizuje się działanie dla dobra bliźnich. Służba drugim, życie w łączności z drugimi, niesienie pomocy dla wielu ludzi to najbardziej szczytne oznaki ponadprzeciętności w życiu. A więc to nie tyle kwestia tego faryzeuszu, zaszczyty, sława, niech mi służą, ja zajmuję pierwsze miejsce, przedłużam sobie frędzle, wydłużam szaty, staję na rogu, niech mnie chwalą, niech mnie wielbą. Nie. Właśnie służba drugiemu człowiekowi sprawia, że nasze życie jest ponadprzeciętne. Czując się obdarowanym, tak jak tu chociażby wspomniał święty Tomasz z Akwinu, powinniśmy automatycznie poczuć w sobie takiej pełnej wdzięczności, przynaglenie, by posłużyć się czystą, bezinteresownym takim odruchem właśnie dobra. Skoro tak wiele otrzymamy od Pana Boga i to za darmo, nie zasługuje na to, to powinienem pozwolić, żeby to dobro płynęło dalej. To nie znaczy, że ja coś stracę. To jest dobro, które we mnie jest, które przeżyłem, które posmakowałem, poczułem, ale chcę się nim dzielić dalej. A więc to jest ten odruch serca, który wyłania w nas właśnie taki instynkt od razu czynienia dobra, dzielenia się z drugim człowiekiem, obdarowywania innych właśnie tym, co posiadam. Dobro innych faktycznie staje się takim naturalnym dla mnie odruchem. Służę drugiemu człowiekowi. Czy jesteśmy blisko tej postawy? Czy jest nad czym pracować? Myślę, że właśnie ta współpraca z Duchem Świętym uświadamia nam znowu, że ile możemy zyskać, ile możemy mieć, ale też uświadamia nam, ile marnujemy. Ile nam przychodzi po nosach, powiem. Wielkoduszność ma być zatem właśnie takim naturalnym kontynuowaniem naszej wdzięczności za to, co otrzymujemy od Boga. A więc najpierw trzeba popracować nad tym właśnie, nad tą relacją z Panem Bogiem, żeby sobie uświadomić, jak wiele mam, jak wiele posiadam. I to znowu nie chodzi o to, żeby wpaść taką w pułapkę, że jestem lepszy, nie? Mam więcej. Nie. Właśnie dlatego, że masz więcej, to stań pod drugim człowiekiem, zacznij mu służyć, zacznij go obdarowywać, bądź darem dla drugiej osoby. Niech naszym pierwszym ruchem serca nie będzie łaknienie pierwszego, najważniejszego miejsca, ale niech będzie właśnie to uczucie, by czynić dobro, by być wielkodusznym, by być bezinteresownym, by być ofiarnym, by właśnie doświadczyć dobroczynności. Świadectwo jednej osoby. Wielkoduszność oznacza dla mnie robić coś ponad. Korzystać z własnych uzdolnień, by się nim dzielić dla czyjegoś lub wspólnego dobra. Każdy z nas ma do przebycia drogę, ale nie jest na tej drodze sam. Idziemy obok siebie razem i warto pielęgnować sobie tę gotowość do bycia dla siebie nawzajem. Podoba mi się stwierdzenie, które przeczytałam. Jeśli jesteś człowiekiem wielkodusznym, to dlatego, że pamiętasz, jak wiele otrzymałeś od Boga. Myślę, że ten owoc ma różne oblicza i wcale nie musi określać wielkich czynów. Bardziej chodzi tu o wyczucie, wyjście naprzeciw potrzebom drugiego człowieka, o zasianie choćby maleńkiego ziarenka, który z czasem pięknie wykiełkuje. Żyjemy każdy w swojej bańce i nie ma w tym nic złego, o ile zamiast luster, w których widać tylko własne odbicie, mamy okna, przez które dostrzegamy świat i innych ludzi. Bądź zatem wielkoduszny. Sprawdź, jaki jest twój pierwszy odruch.